ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Kłaniam się Państwu nisko z warszawskiego studia RMF w swoim warszawskim mieszkaniu. Marek Posobkiewicz, lekarz, który za 2 godziny rozpocznie dyżur na oddziale covidowym szpitala MSWiA w Warszawie. Były główny inspektor sanitarny. Dzień dobry, panie doktorze.
Moje uszanowanie, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Cieszę się, że pan nie śpi i nie odpoczywa przed wyczerpującym, jak sądzę, dyżurem. Jak wygląda taki dyżur?
Są to dyżury trochę cięższe niż normalne dyżury w szpitalu ze względu na obostrzenia, na które tak narzekają wszyscy ludzie na zewnątrz, ale to najbardziej jest uciążliwe dla personelu, dla pielęgniarek, ratowników i lekarzy w szpitalu. Ale nie tylko w tych covidowych, ponieważ w tej chwili wszystkich pacjentów musimy traktować jako potencjalnie zakażonych, a praca w tych fartuchach, kombinezonach, maseczkach przez wiele godzin jest naprawdę uciążliwa.
Ale to, panie doktorze, pan będzie rzeczywiście przez cały ten czas wyglądał jak kosmonauta, to chyba niemożliwe, prawda?
W tej chwili w tych strefach, w których są tylko pacjenci covidowi, pielęgniarki, które odbywają tam w ramach dyżuru swoją część opieki nad pacjentami, w ciągły sposób są w tych strojach zabezpieczających. Pozostały personel, który wchodzi do pacjentów, za każdym razem musi się ubrać, a potem przede wszystkim po zbadaniu, po rozmowie z pacjentami w bezpieczny sposób się rozebrać, bo to jest kluczowe dla bezpieczeństwa, dla zmniejszenia transmisji wirusa.
No właśnie, bo lekarze we Włoszech też przecież mieli kombinezony, też przecież mieli sprzęt, a jednocześnie niektórzy ulegali zakażeniu. To są dramatyczne rzeczy, o których słyszeliśmy wiosną. Panie doktorze, ale właściwie wie pan, powinienem zacząć od innego pytania. Leczy pan epidemię, której nie ma? Wczoraj rozmawiałem z posłem Arturem Dziamborem z Konfederacji, który mnie przekonywał, że owszem, jest choroba, ona czasem może być przykra, ale epidemii to on żadnej nie widzi.
Jeżeli pan poseł zajrzy do słownika i zobaczy definicję słowa epidemia bądź definicję słowa pandemia, to zrozumie, że się myli. Mam nadzieję, że zrozumie. Epidemia jest to taka sytuacja, kiedy w danym okresie czasu występuje więcej chorób niż w poprzednim okresie analogicznym poprzedniego roku. Mamy do czynienia w tej chwili z chorobą, której nie było w ogóle, a mamy już kilkadziesiąt milionów zakażeń na świecie. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to jest sprawa jakiejś innej rzeczywistości.
Pan mówi, że jak ktoś już trafi na pański oddział, to przestaje być covidosceptykiem. Rozumiem, że przepraszam, reszta, która pozostaje w tym przekonaniu, że właściwie to jest, wie pan, to jest oszustwo. Chcą nas wszystkich zaczipować. Pan się nie boi, że pana zaczipują?
Podobnie myślał 42-letni Hiszpan, który brał udział w protestach antykowidowych, mówiąc, że to jest tak zwane, jak mawia się w Polsce, korona ściema. Jak wylądował sam w szpitalu w ciężkim stanie, młody człowiek zdążył powiedzieć do pielęgniarki przed śmiercią na oddziale, która weszła do niego, że on myślał, że to trochę inaczej wygląda.
To są dramatyczne historie z Hiszpanii. W Polsce są równie ciężkie. Profesor Zembala parę dni temu opowiadał u nas w studiu o człowieku 50-letnim, któremu musiał przeszczepiać płuco, znaczy jego zespół oczywiście, ale bo to rzeczywiście straszne rzeczy. Ale ja mam do pana inne pytanie. Myśmy wczoraj usłyszeli od premiera, że od jutra będzie obowiązywała w całej Polsce żółta strefa. To oznacza, że będziemy musieli nosić maseczki na terenie właściwie całej Polski, oprócz parków i własnych mieszkań. I to jest podstawowe pytanie, bo spróbujmy odpowiedzieć na to raz na zawsze, bo czy maseczki chronią przed koronawirusem?
To porównajmy maseczki do pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Wydaje się, że nie w każdej sytuacji te pasy są potrzebne. Moglibyśmy na krótkich odcinkach, bądź tylko po mieście ich nie włączyć, ale nigdy nie wiemy, kiedy spotka nas taka sytuacja, kiedy będziemy musieli gwałtownie zahamować albo kiedy będzie kolizja z innym pojazdem i właśnie wtedy te pasy nas chronią. Podobnie jest z maseczką, która chroni osobę i która ma założone i wszystkich wokół.
Panie doktorze, dobrze.
Możemy być pewni, kiedy ten wirus stanie na naszej drodze.
Doktor Marek Posobkiewicz, były szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego i lekarz, jest państwa i moim gościem. Panie doktorze, pytam o te maseczki po raz kolejny, dlatego że ja przypominam sobie moją rozmowę z lutego z ówczesnym ministrem Łukaszem Szumowskim, który raczej lekceważąco mówił o tych maseczkach. Dodam też, że właściwie wtedy taki był ton wśród lekarzy, wśród profesorów, że maseczki i tak nas przed niczym nie uratują. A teraz słyszymy, noście maseczki, wszyscy w maseczkach, tylko maseczki. Jak to jest?
Ale mieliśmy wtedy do czynienia też z inną rzeczywistością. Wtedy oczekiwaliśmy na przyjście wirusa. Nie wiadomo było, jak dużo tych zakażonych u nas w kraju będzie. Pierwszy zdiagnozowany pacjent pojawił się dopiero w marcu. Prawdopodobieństwo spotkania tego wirusa w przestrzeni publicznej było znikome, było to niemal niemożliwe wtedy. W chwili obecnej, kiedy mamy zdiagnozowanych ponad 100 tysięcy przypadków zakażeń, a tak naprawdę oceniam, że ludzi po kontakcie z wirusem może być już w Polsce między 2 a 3 miliony, to tych osób z czynnym zakażeniem w danym momencie chodzących bezobjawowych po ulicach bądź lekko objawowych może być naprawdę tysiące. I nigdy nie możemy być pewni, gdzie taki człowiek zakażony w którym momencie stanie na naszej drodze.
Panie doktorze, no dobrze.
My mówimy dużo o maseczkach, ale ja chciałbym też, żebyśmy zawsze podkreślali, że bardzo ważna jest higiena dłoni, bo tak naprawdę nie musimy nawet tego chorego spotkać na naszej drodze, ani zakażonego bezobjawowo, tylko wystarczy, że będziemy...
Czyli myjemy ręce, nosimy maseczki i zachowujemy dystans społeczny. Nic się nie zmieniło, a jednak coś się zmieniło. Zmieniło się to, że o ile wiosną jakoś wszyscy się starali pilnować, no to wakacje, wesela i to takie ogólne rozluźnienie spowodowało, że mamy to, co mamy. Ja mam do pana podstawowe pytanie. Pan dobrze to przewidział. Pan jeszcze w sierpniu mówił, że jesienią przypadków zakażenia koronawirusem może być nawet kilka tysięcy dziennie. Mamy rzeczywiście te kilka tysięcy dziennie, już na początku października. Pan mówił, że to nie będzie niczym nadzwyczajnym.
Mnie to w ogóle nie dziwi. Dla mnie to był normalny rozwój sytuacji epidemiologicznej u nas w kraju. Wręcz zdziwiłbym się, oczywiście cieszyłbym się, gdyby tych przypadków było w tej chwili mniej, ale normalne było, że w okresie jesiennym, kiedy jest to okres sprzyjający rozwojowi chorób układu oddechowego, a tego układu w pierwszej kolejności dotyka koronawirus. Gdyby tych zakażeń było mniej, byłbym zdziwiony.
To ostatnie pytanie w tej części rozmowy to pytanie o 1 listopada. 1 listopada wszyscy Polacy, prawie wszyscy gromadzą się na grobach swoich bliskich. Rzeczywiście wtedy na cmentarzach jest tłoczno. Rzeczywiście jeździmy po całej Polsce spotkać się z rodziną. Czy tego dnia cmentarze powinny być zamknięte? Pytam o to dlatego, że dr Paweł Grzesiowski właśnie to postuluje.
Ten okres, który został do 1 listopada, zostało tylko kilka tygodni, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o dynamikę zmian epidemiologicznych w regionie związanych z SARS-CoV-2, jest to bardzo długi czas. Musimy zobaczyć, co będzie na koniec października. Jeżeli liczba aktywnych zakażeń, a szczególnie jeżeli będzie napór na szpital wzrastał i duża ilość chorych wymagających intensywnej terapii, wtedy również apelowałbym o to, żeby te osoby, które mogą, żeby się powstrzymały od spotkania z innymi ludźmi i wyjazdu, bądź wyjścia na cmentarz.
RMF24.pl, panie doktorze. I interia.pl. To są te miejsca, gdzie internauci mogą zostać z nami. Będziemy jeszcze rozmawiali oczywiście o koronawirusie. Proszę, zostańcie państwo z nami. Spytam, czy ktoś nad tym wszystkim panuje i czy grozi nam krach systemu. Wszystkim państwu życzę zdrowego i miłego weekendu. Panie doktorze, no właśnie, bo to jest to pytanie podstawowe, czy ktoś jeszcze panuje nad rozwojem sytuacji? Bo jeżeli będzie tak, że pan mówi, że to utrzyma się na poziomie kilku tysięcy zakażeń dziennie, to być może służba zdrowia to wytrzyma. Chociaż sam minister Niedzielski mówił, że ten system ochrony zdrowia będzie testowany, a premier mówił, że gdyby to wzrastało w takim tempie, jakim wzrośnie, to nie damy rady.
W tym systemie, w którym jesteśmy w tej chwili, jeżeli liczba zakażeń, ale tak naprawdę liczba chorych z objawowych z rozwiniętą ciężko chorobą COVID-19 będzie wzrastać, możemy mieć na początku lokalnie do czynienia z trudnością w dostępie bądź do łóżka szpitalnego, bądź do łóżka, to jest, co jest szczególnie ciężkie, z intensywnej terapii, tam gdzie pacjent może być podłączony do respiratora, ewentualnie jeżeli nawet respirator nie może pomóc, do aparatu ECMO, do, służącego do pozaustrojowego utlenowania krwi, no to sytuacja lokalnie może być dramatyczna.
A jak to wygląda teraz? Przepraszam, bo słyszymy, co docierają do nas tylko te złe wiadomości. No, słyszę, że tak, że widzieliśmy wszyscy w telewizji kolejkę karetek przed Szpitalem Czerniakowskim w Warszawie, w Krakowie, w Szpitalu Uniwersyteckim brak miejsc na OIOM-ie, na Śląsku, Bytom, Chorzów, Sosnowiec, to już Zagłębie, tam braki personelu. Jak to wygląda u pana w szpitalu MSWiA?
Szpital jest też na granicy możliwości przerobowych, bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tych pacjentów, którzy trafiają do szpitala, jeżeli trafią jeszcze bez postawionej diagnozy obecności wirusa SARS-CoV-2, takiego pacjenta można położyć tylko na pojedynczej sali, z tego względu, że nie może tych pacjentów grupować zakażonych z pacjentami o nieznanym statusie. Pacjentów już diagnozowanych można położyć oczywiście razem. Ten szpital ma służyć przede wszystkim osobom w cięższym stanie, czasami przekazywanym z innych szpitali, ale ten okres, w którym teraz jesteśmy, okres jesieni, jest takim czasem, kiedy tych osób z dusznością, z kaszlem, z ciężkimi infekcjami jest zawsze znacznie więcej.
Dobrze, ale panie doktorze,
najtrudniejsza jest ta szybka diagnostyka.
Mhm. No dobra, ale jak to wygląda w tej chwili? Czy brakuje wam respiratorów, czy brakuje wam personelu, czy też jeszcze dajecie radę?
Na chwilę obecną wszystkiego wystarcza. Wiadomo, że respiratorów się nie rozmnoży, ale musimy pamiętać, że oprócz respiratora to istotnym czynnikiem jest ten lekarz anestezjolog, który ten aparat w najlepszy sposób zabezpieczy po to, żeby było bezpieczne funkcjonowanie dla pacjenta i jak najlepsza opieka.
Panie doktorze, dobrze. Musimy
zdawać sobie z tego, że wszędzie w szpitalach może dochodzić też do ognisk zakażenia, nie tylko wśród
tego się wszyscy chyba najbardziej boją rzeczywiście, że zamknięte zostaną szpitale właśnie ze względu na zakażenie. No, słyszymy, że poseł Czarnek odwiedził swoją babcię. I nawet jeśli to nie on tego koronawirusa tam zawlókł, no to rzeczywiście historia jest dość dramatyczna.
Naprawdę. Znaczy, oczywiście w tym przypadku to bzdurą byłoby podejrzewać pana posła o to, że był źródłem. Jeżeli z tego co czytałem, było tam 90% osób zakażonych spośród pacjentów i duża część spośród personelu, to on musiałby tam jako zakażony pojawić się już kilka tygodni wcześniej, co wiadomo, że jest niemożliwe. Gdyby była jedna osoba, z którą on się kontaktował kilka dni temu i ona w tej chwili byłaby zakażona, to można byłoby podejrzewać, że...
No dobrze, nawet jeśli...
A on tam występował też w środkach ochrony indywidualnej, a kontakt z pacjentem w maseczce, w rękawiczkach, unikając niepotrzebnych innych czynności, które zwiększają ryzyko, nie jest kontaktem bezpośrednim.
Dobrze, ale panie,
jest to minimalizacja ryzyka.
No tak, tylko że panie doktorze, to wszystko brzmi mniej więcej tak. To pewnie nie on, nic się nie stało. Normalny człowiek ma prawo zadać sobie pytanie, a czy ja mogę? Czy ja mogę wejść do szpitala i z odwiedzinami do kogoś bliskiego, jeśli nie jestem ministrem?
Z zasady pacjentów w okresie pandemii nie odwiedza się,
no i
ale
właśnie.
Decyzja należy do kierownika oddziału kliniki zawsze. Jeżeli jest sytuacja szczególna, zezwala się na wejście do pacjenta, jest to oczywiście w reżimie sanitarnym, tak żeby nie narażać z jednej strony osoby odwiedzającej, a z drugiej strony pacjenta.
To niech się minister Czarnek tłumaczy i niech się tłumaczą ci, którzy mu pozwolili na tę wizytę, a ja do pana mam zupełnie inne pytanie.
Znaczy akurat w tym przypadku to tutaj...
Dobrze, ale panie doktorze, bo ja...
Dla mnie to jest sprawa jasna.
Dobrze, ale ja właściwie chcę, wie pan, zmienić trochę tę rozmowę w pytanie zasadnicze, bo wczoraj był u mnie poseł Dziambor, który, on sam jest na kwarantannie, on wierzy, że jest choroba, mówi tylko, że nie ma epidemii i to nie jest tylko kwestia sporu słownego. On się powołuje na specjalistów. Jest taka pani profesor Ryszarda Hazan, która twierdzi, że to no, może nie aż tak, że to wszystko ściema, ale że to jest bardzo mocno przesadzone. Jest mnóstwo przeróżnych lekarzy z całego świata. Wie pan, teraz żyjemy w globalnej wiosce marszala McLuhana i oglądamy to wszystko na YouTubie, oglądamy to w internecie. Wszędzie są specjaliści, którzy twierdzą, że nie ma epidemii, że to taka groźniejsza grypa po prostu. No i przykre to oczywiście, ale no po prostu starsi ludzie umierają, ale na grypę też umierali. Panie doktorze, to podstawowe pytanie, komu mam wierzyć? Im czy panu?
Mówiąc bardzo krótko, ten wirus rzeczywiście w swoim przebiegu nie różni się bardzo od wirusa grypy i jest z nim porównywalny, ale za kilka lat ten wirus będzie normalnie krążył u nas w środowisku, ale nie będzie już epidemii związanej z COVID-19. W chwili obecnej te miliony przypadków zakażeń to jest po prostu epidemia. To jest tak.
Ale to dlaczego on jest.
Na o czym dyskutować.
Ale to dlaczego on teraz jest taki groźny, a za parę lat, jeśli on się nie zmieni, nie będzie? Co nabędziemy odporność?
To jest podstawowe pytanie. Jego zjadliwość będzie podobna, ale w chwili obecnej, ponieważ tego wirusa do zeszłego roku nie było w ogóle na świecie, to ludzie nie mają odporności. Każdy jest taką białą kartą immunologiczną. Jeżeli ktoś kontaktuje się z osobą chorą, bądź zakażoną, bądź z materiałem zakaźnym, to w bardzo łatwy sposób dojdzie do niego do rozwoju zakażenia. W przyszłości, kiedy będziemy już populacyjnie po kontakcie z wirusem, większość z nas będzie miała przeciwciała, nie będzie wektorów, czyli tych osób, które nie miały kontaktu z wirusem, nie mają przeciwciał, zakażają się i sprzedają tego wirusa innym, ten wirus tak się nie będzie szerzył.
Ale to wszystko mniej więcej...
powodował część infekcji co roku, ale to będą nieporównywalna ilość, jeżeli chodzi o skalę do okresu obecnego. Dlatego w tej chwili mamy epidemię. Potem, jak już nie będzie wektorów, kilkadziesiąt procent społeczeństwa będzie po kontakcie...
Ale panie doktorze, czy ja dobrze rozumiem, że tak naprawdę sprowadza się do tego, że bezpieczni będziemy wtedy, kiedy będzie szczepionka?
Albo będzie szczepionka, chyba że wcześniej dojdzie do wygaśnięcia epidemii z tego powodu, że kilkadziesiąt procent społeczeństwa będzie już po kontakcie z wirusem, czyli po przechorowaniu bądź bezobjawowym przejściu, wytworzy przeciwciała i nie będzie tego wirusa sprzedawała dalej. I to wygaśnięcie epidemii oczywiście może przyspieszyć bezpieczna i skuteczna szczepionka, jeżeli taka na rynku się pojawi przed wygaśnięciem epidemii.
Panie profesorze, dobrze, panie doktorze, ma pan dla nas jakieś dobre wiadomości?
Bo wie pan, dobra wiadomość jest taka, że...
Że jeszcze żyjemy, ale oprócz tego...
I z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej końca epidemii, no bo coraz więcej osób jest zakażonych. To, że jest duża ilość osób zakażonych, bezobjawowych, w pewnym sensie powinna nas cieszyć, bo to świadczy o tym, że szybciej będziemy po tej epidemii. I z jednej strony powinniśmy wszyscy liczyć na to, że przejdziemy to zakażenie bądź bezobjawowo, bądź lekko objawowo, ale każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę również z tego, że może ciężko zachorować i może stać się ofiarą śmiertelną.
Panie doktorze, ja życzę oczywiście dużo zdrowia. Ja życzę panu, ja nie wiem, czego panu życzyć przed pójściem do pracy na oddział covidowy. Mało pracy mogę panu życzyć. Właśnie ktoś mi zwrócił uwagę, że mamy takie same koszule. Pan tego nie wie, bo pan mnie nie widzi, a ja pana owszem. No i tyle. Panie doktorze,
zgraliśmy się ubraniem. Mam nadzieję, że wielu słuchaczy też zgra się z nami sposobem myślenia i filozofią odnośnie COVID. Traktujmy tego wirusa poważnie. Nie bójmy się go przesadnie, ale...
No właśnie, nie bójmy się go przesadnie, pan mówi.
Respektem i po prostu nie pomagajmy temu wirusowi się rozprzestrzeniać, bo tak naprawdę on nie ma żadnych magicznych właściwości w stosunku do innych wirusów i często, jeżeli my mu się nie pomagamy rozprzestrzeniać, to on sam się nie rozprzestrzenia.
No dobrze, dużo zdrowia, panie doktorze. Życzę panu i oczywiście pana bliskim. No i mało pracy w szpitalu. Teraz i w ogóle.
Ja wszystkim słuchaczom życzę dużo zdrowia i odporności.
Dużo zdrowia i odporności. Tak się będziemy teraz żegnać. Odporności ci życzę, mój drogi. Panu życzę rzeczywiście odporności. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Kłaniam się nisko.
Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się. Miłego dnia.